Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy Radia dla Ciebie w audycji lokalnie z Siedleckiego. No dzisiaj nie studia, dzisiaj jesteśmy w rektoracie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Witam Państwa, ja Beata Głozak, a ze mną jest nasz gość, pan prorektor do spraw studiów, profesor, pan Marek Gukała, z którym będę rozmawiała na temat patentu i wynalazku, jaki się dokonał w ostatnim czasie w Siedleckim Uniwersytecie. Wynalazek, patent związany z rolnictwem.
Tak, dokładnie, jak najbardziej. Jest to wał krusząco ugniatający, który no, na dzień dzisiejszy jest już produkowany i może służyć zarówno polskim, jak i zagranicznym rolnikom.
To jest wał krusząco ugniatający, czyli on najpierw kruszy, a później ugniata. O co chodzi?
To znaczy, nazwa jest taka może przewrotna, ale on jednocześnie to robi, bo każda praktycznie gleba, oprócz jakichś typowych piasków, które nie mają tej struktury gruzełkowatej, to nie potrzebuje. Natomiast podczas prac polowych czy uproszczonych zabiegów uprawowych, bo do tego też służy, czy w przypadku, jeżeli jest tradycyjna uprawa, podczas na przykład orki, zawsze powstaje, mówi się tak kolokwialnie, bryły. I to jest rola, żeby przed siewem danej rośliny ta gleba była o jednakowej strukturze, bo wtedy mamy lepsze wschody, lepsze podsiąganie. Tutaj, jeżeli mamy zbyt dużo zaskorupiałej gleby, tej zbrylonej, mówiąc krótko, to po pierwsze siew jest utrudniony, dlatego że elementy wysiewające nie zawsze wysieją tą na przykład zboża na głębokość 2-3 centymetrów. Niekiedy przez tą bryłę, poprzez podbicie elementu wysiewającego, może zostać nasiono na glebie nieprzykryte, więc ono, nawet jeżeli skiełkuje, bo pobierze wodę nawet z rosy, to uschnie, bo nie wytworzy systemu korzeniowego. Dlatego te wszystkie bryły mają być rozdrobnione, ma być ta struktura jednocześnie i jednocześnie ugniatanie. I ten wał, mówię, jak gdyby, nie jak gdyby, tylko ugniata w dwóch płaszczyznach. Z jednej strony kruszy i ugniata mniej więcej do głębokości 10-12 centymetrów i kruszy bryły i ugniata powierzchnię, więc tworzy zagęszczenie gleby, a zagęszczenie gleby i wyrównanie to jest właśnie przygotowanie tego łoża siewnego, a z drugiej strony lepsze podsiąkanie wód gruntowych, kapilarnych i to właśnie ma za zadanie, że i kruszyć jednocześnie zagęszczając glebę, przygotowując to łoże siewne jak najlepsze.
Czyli można powiedzieć, że zadaniem jest takie wyrównanie, przygotowanie optymalne ziemi do nasadzeń, do siewu.
Tak, jak najbardziej.
Kiedy spotkaliśmy się ostatnio, rozmawialiśmy o skutkach suszy w rolnictwie i wtedy przy takiej luźnej rozmowie powiedział pan, że tak naprawdę to zaczęło się wszystko w głowie u pana, kiedy siedział pan na jednym ze swoich sprzętów rolniczych i sobie pomyślał, coś trzeba by zmienić i zmodernizować. Jak doszło do wymyślenia tego wału?
Myślę, że jak większość wynalazków tworzy się, czy powstaje z potrzeby chwili, obserwując pewne zjawiska, czy zajmując się pewną tematyką, widzimy, że coś, co już powstało, co już nam służy, może w jakiś sposób być albo zmodernizowane, albo powstać od nowa, po to, żeby udoskonalić i właśnie między innymi patenty, jakie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach może się pochwalić, bo mamy ich kilkadziesiąt zarejestrowanych, właśnie w ten sposób powstają. Natomiast nauka często chyba jest niewidoczna i niewidzialna w mediach, bo ona odbywa się w laboratoriach, w przypadku rolnictwa odbywa się na polach. Mam to wielkie szczęście i uważam zaszczyt raz pracować na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, a drugi raz być też praktykującym rolnikiem. Wtedy można właśnie tą wiedzę łączyć ze sobą poprzez obserwacje przyrody plus wiedzę tą teoretyczną, którą posiadamy. No, wynalazek nasz jest taką wspólną pracą, bo moje obserwacje, które gdzieś tam zaczęły kiełkować właśnie na ciągniku podczas prac polowych, potem długie dyskusje z koleżankami i kolegami w zespole badawczym doprowadziły do tego, że przygotowaliśmy patent przede wszystkim na papierze, ale w międzyczasie urodził się prototyp wykonany przeze mnie w moim warsztacie i w ten sposób zgłosiliśmy. Okazało się, że rozwiązanie jest niepowtarzalne w skali świata, bo patentowanie to sprawdzanie też baz danych w skali całego świata. Czy jest to coś niepowtarzalne, bo otrzymanie patentu to jest wyłączność na to, więc nie można, mówiąc krótko, ukraść komuś pomysłu, czy już skonstruowanej maszyny, opracowanego wzoru chemicznego, tylko jest to właśnie wymysł naszego intelektu, a kiedy już otrzymaliśmy ochronę patentową, postanowiliśmy skomercjalizować ten nasz wynalazek. No i zaczęliśmy, mówiąc krótko, pukać do różnych firm po całej Polsce. Z powodzeniem, bo firma z Sokółki, która zajmuje się produkcją właśnie maszyn, urządzeń rolniczych, podjęła to wyzwanie, żeby zbudować prototypy do testowania. A że firma jest o zasięgu też międzynarodowym, bo ma swoje przedstawicielstwa praktycznie na wszystkich kontynentach świata. Te prototypy zaczęła testować również poza Polską. Najpierw testowaliśmy w Polsce, zarówno firma, żeby ze swojej strony tej konstrukcyjnej zobaczyć, czy on się sprawdzi. My również jako uniwersytet testowaliśmy, no a potem już poszło. Potem zaczęły testy się odbywać w Republice Południowej Afryki, w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, w Europie, Hiszpania, Francja. No i po czteroletnich, bo trzeba też powiedzieć, bo niekiedy myślę, że nauka jest też oceniana przez taki pryzmat, co ci naukowcy robią, bo rolnik jak dostanie nowy produkt, czy przemysł dostanie jakiś nowy produkt, no to oni mają i już się cieszą z niego. Natomiast żeby sprawdzić, czy on naprawdę się sprawdzi, to są żmudne niekiedy lata badań. No i po tych 4, a nawet 5 latach badań współpracy firma postanowiła rozpocząć produkcję, odkupiła od nas patent, bo jest to taka forma, nazywa to się fachowo komercjalizacją. No i myślę, że niedługo będziemy widzieć na polach polskich rolników ten wynalazek. Natomiast też zapraszamy do naszej stacji doświadczalnej w Zawadach, w której jest nasz wynalazek i już pracuje. Także też prezentujemy go zarówno naszym studentom, którzy przyjeżdżają z innych uczelni, jak również prezentujemy uczniom ze szkół średnich, z którymi mamy podpisaną współpracę. A coraz więcej mamy też zapytań rolników, czy my mogli obejrzeć. Ostatnio miałem zapytanie, czy moglibyśmy wypożyczyć całą maszynę, żeby sprawdził sobie w pracy, bo jest zainteresowany rolnik zakupem. Także myślę, że to jest takie podsumowanie, nie boję użyć się tu słowa, sukcesu przede wszystkim uniwersytetu, bo to pokazuje, że mimo to, że jesteśmy w niedużym mieście jako uniwersytet, to wcale nie odbiegamy od tych dużych uniwersytetów i nasi naukowcy też potrafią robić bardzo dobre rzeczy. Także to jest przede wszystkim sukces uniwersytetu, ale też uważam sukces mojego zespołu, bo czas, który poświęciliśmy, okazał się takim czasem niestraconym, bo niekiedy wynalazki ze względu na to, że nie można znaleźć partnera do współpracy, powoduje, że po prostu ten patent pozostaje, więc tu też takie różne przemyślenia mam jako naukowiec, że większa powinna być taki nacisk środowisk właśnie przemysłu, współpraca z uniwersytetami i to powinno być premiowane w postaci różnego rodzaju, myślę, dodatkowych funduszy dla uczelni czy zwolnień podatkowych z CIT-u dla firm, bo one też ponoszą duże koszty. Mówię, wspomniana firma przez praktycznie 5 lat wyprodukowała prototypy, bo 20 prototypów. Te prototypy były wożone po całym świecie, można powiedzieć, więc tutaj logistycznie zapewnić to przewożenie, oprócz tego koszty, które wiemy, że są coraz bardziej, powodują, że chyba ta współpraca nie zawsze jest chętnie podejmowana. Natomiast mówię, bardzo się cieszymy, że trafiliśmy na odpowiedniego partnera, na zaangażowanego, który chciał z nami podjąć współpracę.
Rolnictwo rozwija się i rozwija już od tylu lat. I jeszcze są jakieś elementy, jeszcze są jakieś narzędzia, które mogą pomóc i wspomóc pracę producentów, pracę rolników, które jeszcze są nieodkryte. Co jest taką innowacyjnością w tym sprzęcie, który wy wymyśliliście właśnie w tym wale? Dlaczego on okazał się na tyle istotny dla tej firmy, że tak jak pan powiedział, jeździła z tym prototypem, z tymi prototypami po całym świecie?
Myślę, że uniwersalność w jakiś sposób, bo o to chodziło, bo moje obserwacje właśnie w gospodarstwie powodowały to, że wały, którymi wcześniej się posługiwałem w maszynach, sprawdzały się na jednej kategorii agronomicznej gleby, a na drugiej się nie sprawdzały, a zmienność glebowa, jaka występuje w Polsce, powoduje, że to nie jest tak, że mam jedną działkę i na tą działkę jadę wałem uprawowym innym, a na drugą innym, bo na tej jednej działce jest zmienność glebowa, więc tam, gdzie się sprawdzał na jednym końcu, mówiąc, działki, na drugim końcu już nie bardzo się sprawdzał. No ten nasz wał właśnie ma taką uniwersalność. Oprócz tego, z tego, co przedstawiciele firmy nam raportowali, miał bardzo dużą odporność na uszkodzenia, bo my mówimy, kiedy słuchacze nas słuchają i widzą glebę na swojej działce może, czy mają gospodarstwa rolne, czy rodziny, które prowadzą gospodarstwa, to wyobrażamy sobie, bo ja kiedyś też tak sobie wyobrażałem, że te gleby są takie same na całym świecie, jednakowe. Okazuje się, że one są tak zróżnicowane, o tak różnej strukturze geologicznej powstawania, że my narzekamy, że mamy lekkie gleby, ale łatwe w uprawie. Natomiast są gleby, które są bardzo trudne w uprawie, gdzie bardzo szybko sprzęt się niszczy, elementy robocze, i właśnie gro wałów nie sprawdzało się. Ten po testach sprawdził się i stąd wprowadzenie go do produkcji. Natomiast co do przyszłości rolnictwa, wiemy, że świat bardzo szybko się zmienia. Na pewno będzie coraz częściej naszymi umysłami zajmować się sztuczna inteligencja, wprowadzanie sztucznej inteligencji. Na pewno maszyny autonomiczne, bo już to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale to jest inna struktura agralna, bo to są setki tysięcy akrów w jednym kawałku, można powiedzieć. U nas średnia powierzchnia gospodarstwa polskiego według danych statystycznych to jest 12, niecałe 13 hektarów, 12 z tak zwanym haczykiem, więc tutaj jeszcze to jest w 6-7 działkach, czyli można policzyć, że te 12 hektarów to tak mają różne te powierzchnie, więc wprowadzanie maszyn autonomicznych na razie na tych powierzchniach nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Natomiast w przyszłości, kiedy struktura ta agrarna będzie się zmieniać, powierzchnie uprawy na pewno i u nas, bo u nas są gospodarstwa duże, szczególnie na północy Polski, i tam już też pracują maszyny autonomiczne. Ale należy zawsze pamiętać, że maszyna autonomiczna wykona każde polecenie precyzyjne pod warunkiem, że jej się zada. Żeby zadać precyzyjnie jakieś zadanie, to trzeba po drugiej stronie mieć wykształconą osobę, bo zawsze daję taki przykład, że ciągnik autonomicznie pojedzie i wykona zabieg opryskiwania jakiejś rośliny, ale to człowiek musi zdecydować, jaką dawką, jakim pestycydem, w jakiej fazie rozwojowej rośliny. I to jest już wiedza człowieka.
I ten wał można kupić, bo on już jest w katalogu firmy, czyli już można.
Tak, jak najbardziej firma prowadziła do oferty, kiedy podpisaliśmy umowę o komercjalizacji, bo to też proces dosyć długi od testowania do komercjalizacji, tak jak powiedziałem, około 5 lat, ale też od podpisania umowy do skonsumowania jej też minęło od marca. Skończyliśmy dosłownie 3 tygodnie temu chyba, więc minęło. Firma ma w ofercie. Wiem, że produkuje i jest coraz większe zainteresowanie.
Co uczelnia z tego ma? Oprócz tego, że macie kolejny patent, że możecie chwalić się swoimi wynalazkami, to ja rozumiem, że wynalezienie tego, pokazanie, jakie to jest istotne, jaki to jest ważny wynalazek, to już świadczy o tym, na ilu kontynentach będzie sprzedawany, czyli rozumiem, że opływacie w pieniądze.
To znaczy, powiem tak, fajnie by było, żebyśmy opływali rolą naukowca, nie jeść pływać w pieniądzach, tylko robić coś dla przyszłych pokoleń i myślę, że to uczyniliśmy. Przede wszystkim rolą naukowca też jest edukować, bo nie ma cenniejszej rzeczy na świecie niż edukacja. To, co wspomniałem wcześniej, brak takich systemowych rozwiązań powoduje, że jeżeli firma nie ma z tego korzyści, to znaczy nie tyle korzyści, co firma nie współpracując z uczelnią i prowadząc przez tyle lata te badania prototypów, produkując je, ponosi koszty. To są duże koszty, bo wyobraźmy sobie, chcemy polecieć na wakacje do RPA. Nie wiem, ile bilet może kosztować, czy chcielibyśmy polecieć na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, a wiem, że w Teksasie były testowane. To wiemy już jaka jest skala problemu logistycznego, czy może wyzwań logistycznych. Oprócz tego cała promocja i mówię, jeżeli firma ponosi koszty, no to potem przy negocjacjach zawsze chce coś odkupić. Nie mówię, że taniej, tylko uważam, że uczciwie, bo długo rozmawialiśmy na ten temat, więc jeszcze jednym celem takim, jakim kieruje się uniwersytet, to tak jak niedawno też Państwo prowadziliście z nami wywiady, kiedy była ewaluacja tak zwana dyscyplin naukowych, to właśnie patentowanie czy komercjalizacja wyników wpływa na to, jaką my mamy kategorię naukową. Im wyższą kategorię naukową, tym uniwersytet ma większy prestiż, na pewno większe pieniądze są subwencje na badania naukowe, no i możliwość też prowadzenia czy szkoły doktorskiej w danej dyscyplinie, w tym przypadku rolnictwo i ogrodnictwo. No i to, co w ostatnim czasie, co też media, informacja obiegała media, że staramy się, żeby zostać uniwersytetem klasycznym, już nie przymiotnikowym, ale żeby zostać uniwersytetem klasycznym, to znów musimy spełniać pewne parametry, już tutaj mówiąc kolokwialnie, czyli mieć odpowiednią liczbę właśnie kategorii minimum B+ w danych dyscyplinach, żeby ubiegać się to. Potrzeba jest minimum 6. Na dzień dzisiejszy mamy 10 tych kategorii, czyli pokazuje, a mieliśmy 6, czyli zwiększyliśmy liczbę i to pokazuje, że właśnie to też jest nasz cel, bo nie da się przeliczyć na pieniądze, bo firma mogłaby, załóżmy, nam wpłacić, strzelam, 1 000 000 zł na konto, ale nie mielibyśmy z tego na przykład punktów do kategoryzacji, do parametryzacji i w tym momencie 1 000 000 zł mając na koncie od firmy, moglibyśmy na przykład w subwencji stracić 2 000 000, dlatego żebyśmy nie byli w danej kategorii, nie mówiąc, że tutaj cały czas dążymy, bo nie walczymy, ale dążymy do tego, żeby podnosić właśnie prestiż naszego uniwersytetu, bo to jest naszym celem. Myślę, że celem każdego pracownika, każdego naukowca, który pracuje w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym, jest przede wszystkim podnoszenie prestiżu, a w ten sposób nie zawsze pieniądze idą w parze właśnie z innymi celami uniwersytetu. No, nie jesteśmy firmą, która prowadzi jakiś biznes i jest nastawiona na maksymalizację zysku. Naszym celem jest, żeby też młodzież, bo trwa rekrutacja, żeby młodzież też widziała, że wybierając daną uczelnię, wybierając dany kierunek, miała świadomość, czy to miasto, czy to, a przede wszystkim, czy ta uczelnia, czy ta. My pokazujemy, nie jesteśmy wcale gorsi, nie odstajemy od czołówki.
A czy przy tym katalogu jest jakiekolwiek zaznaczenie, że to jest UPH, wał kusząco ugniatający UPH?
W przypadku, kiedy odsprzedajemy licencję, no tak, w tym przypadku patent, nie jest to zobowiązane, natomiast firma obiecała nam, zobowiązała się, że będzie taką informację zamieszczać. Natomiast to my też powinniśmy mówić, bo tak jak powiedziałem, jest unikatowym wałem. no będzie nasz, no, wcześniej czy później, bo tak to się dzieje, że ochrony patentowe w naszym kraju trwają przez jakiś czas, potem one wygaszają i prawo do produkcji de facto otwiera się dla wszystkich, ale to naszą jest też rolą właśnie chwalić się, rozmawiać z państwem, mediami, mówić o tym, bo mówię, są różnego rodzaju na przykład wały, które niekiedy nazywają się, mają taką nazwę od nazwiska producenta czy wynalazcy i tak dalej. Czy to byłoby ważne, czy ten wał by pochodził od mojego nazwiska? Nie mam tak daleko idących ambicji. Zawsze powtarzam, jak rozmawialiśmy z firmą, to zawsze mówiłem, że dla mnie dużą satysfakcją będzie, że będziemy mogli zaliczyć. Oczywiście też jakieś tam wynagrodzenie z tego tytułu otrzymaliśmy, ale właśnie my patrzymy w tej perspektywie bardziej szerzej właśnie ewaluacji, dyscyplin i tak dalej. Natomiast ja mówię, na pewno jako jednego z twórców, pomysłodawców tego, będzie zawsze mnie cieszyć, jak będę jechał nawet na wakacje, czy pojadę do siebie, do swojego gospodarstwa i zobaczę, że sąsiad ma ten wał uprawowy. Jakby on się nie nazywał, to on powinien pozostać w tej naszej świadomości, że my skonstruowaliśmy, my powinniśmy się wykazać. Natomiast mówię to, co powiedziałem, nie jesteśmy przedsiębiorstwem, korporacją nastawioną na jakieś potężne zyski, posiadające nieba nie... samowite sumy na marketing, jak niektóre globalne koncerny, gdzie wiemy, jak bardzo agresywnie o tym mówią i tak dalej. To też nie jest naszym celem. Naszym celem jest na pewno służyć ludziom tu i teraz i to jest najważniejszy, myślę, cel naukowców i podchodzić do swoich badań i tak dalej w sposób krytyczny, czy jest to możliwe, czy na pewno, a nie w sposób taki objawiony, że tak, tak musi być. No.
I tym optymistycznym akcentem dziękuję za rozmowę. Jeszcze nigdy rozmowa o wale nie była dla mnie tak interesująca. Chciałabym, żeby potrwała jeszcze dłużej, ale nie możemy. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze. Do usłyszenia i do zobaczenia przy kolejnym wynalazku.
Dziękuję bardzo. A wszystkich młodych ludzi, którzy nas słuchają, zapraszam do studiowania w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym na wszystkich kierunkach, jakie sobie wybiorą. Dziękuję bardzo.